strumień łaski.
Strumień łaski.
Strumień łaski. Mamy być tym strumieniem, jak to powiedział właśnie nasz Ojciec Święty Franciszek, strumieniem łaski, łaski doświadczenia Ducha Świętego.
Amen.
Amen.
To jest audycja Strumień łaski. Przy mikrofonach Marcin Janasz, ojciec Robert Serafinowski. Pokój, dobro, kłaniamy się Państwu i witamy bardzo serdecznie. Zanim jednak zdradzimy, kto jest naszym dzisiejszym gościem, tekst, który posłuży nam jako wprowadzenie do dzisiejszej rozmowy. Z Ewangelii według świętego Jana. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. A naszym gościem jest dzisiaj ogrodnik, z wykształcenia i z zawodu, z zamiłowania przyrodnik, a z powołania świecki ewangelizator, nauczyciel przeznaczony do głoszenia dobrej nowiny, autor podręczników formacyjnych dla odnowy charyzmatycznej, będących pomocą w prowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych odnowy, czyli REO. Dojrzały mężczyzna o dziecięcym sercu, dzięki któremu łapie kontakt z młodymi, zaangażowany w formację młodzieży. Z młodymi ludźmi odkrywa, jak piękne i pełne sensu może być życie, jak wielką wartością jest każdy z nas, jaką radością jest przyjaźń z Bogiem i osobiste doświadczenie Jego miłości. Marcinie, chyba pora przedstawić naszego gościa.
Zygmunt Nowosielski.
Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko.
Szczęść Boże, bardzo się cieszymy, że jesteś. Tak Cię, wiesz, przedstawiliśmy dość długo.
Oficjalnie.
Oficjalnie, wiesz, a Ewangelia też tak poruszyła bardzo moje serce, bo tak mi się wydaje, że mocno do Ciebie pasuje, nie? Jako do człowieka, który właśnie niesie Ewangelię, jest z powołania właśnie ewangelizatorem. Też słuchałem historii dotyczących tego, jak się tym ewangelizatorem stałeś, jak Twoje serce zostało właśnie przez Boga w młodości dotknięte. Ale może warto jeszcze coś dodać.
I tu mnie zastrzeliłeś. Tak sobie myślę, co by tu rzec. Rzeczywiście, Pan Bóg od dziecka jakoś objawiał mi się przez piękno przyrody. Pamiętam spacery z tatą do lasu, niedzielne na przykład, jakieś wyskoki takie. I wtedy sobie wędrując po lesie, tak spacerując, miałem poczucie jakiejś szczególnej bliskości Pana Boga, więc to poczucie, że Pan Bóg jakoś też ukazuje mi się przez przyrodę i w ten sposób też mówi o sobie przez tą piątą Ewangelię, no było dla mnie ważnym doświadczeniem takim osobistym, jest ważnym do dzisiaj.
To ja bym tu jeszcze dodał, taka franciszkańska dusza.
Tak jest.
Tak, zresztą z wyglądu żałuję, że słuchacze nie mogą też na nas popatrzeć.
A może jakieś zdjęcie udostępnimy?
Może jeszcze zdjęcie udostępnimy. Bo z wyglądu też Zygmunt jest bardzo pokornym człowiekiem. Ma bardzo dobre oczy. Ja przeżywałem kiedyś rekolekcje, które prowadził też, myślę, masz Zygmunt. Jesteś stworzony po prostu do ewangelizowania, wiesz. Wystarczy na Ciebie popatrzeć, że widzisz, że Bóg kocha człowiek.
Odnośnie tej przyrody, to ja mogę taki epizod powiedzieć. To co roku przygotowuję te nasze obozy w Puszczy Augustowskiej i zwykle jeżdżę tam w maju, załatwiać różne sprawy formalne, ale kiedy starnie mi czasu, chodzę sobie po lesie, lornetka, aparat, modlitwa, uwielbienie i tak cały dzień. Pewnego dnia uświadomiłem sobie, że chociaż dużo po lasach się włóczę i fotografuję, i lornetkuję, i podglądam zwierzynę, to nigdy nie widziałem na żywo wydry. Oczywiście na filmach czy w zoo, tak, ale tak w przyrodzie nie, no, bobry, łosie, wszystko, co tam żyje i lata i fruwa. Natomiast jedynie. I pewnego dnia tak się w sercu pożywiłem Panu Jezusowi, wychodząc z leciczówki na całodzienny spacer. Mówię: Panie Jezu, tyle lat jeszcze wydry nie widziałem. Proszę sobie wyobrazić, że po paru chwilach słyszę w sercu głos, jestem przekonany, że to było natchnienie Boże: dziś pokażę Ci wydrę. No proszę sobie wyobrazić, że oczywiście ucieszyłem się jak dziecko, to tak jak czekam na prezenty, na Boże Narodzenie, prawda? Dzieci czekają tego momentu, to napięcie, oczekiwania takie radosne, więc zrobiłem sobie 10 godzin po lesie, schodzę z góry nad rzekę, nad Czarnuchańcze, patrzę sobie, jakie zwierzątko ciemne siedzi. Najpierw myślałem, że to bóbr, których tam jest dużo. Po chwili nie, to wydra. I rzeczywiście ta wydrka sobie wskoczyła do wody, pływała, wynurzała się, coś złowiła, jadła na brzegu na takiej łasze piachu. W każdym razie chodzi mi o to, że to mi pokazuje, jaki jest Pan Bóg. Bóg kocha mnie i każdego człowieka kocha takiego, jakim jest, jakiego go stworzył. Jeżeli Bóg moje serce stworzył sercem przyrodnika i w ten sposób jakoś też się ze mną komunikuje i mi objawia swoją miłość, przecież zobaczenie wydry nie jest do zbawienia koniecznie potrzebne. Natomiast...
Przeszkodą z pewnością też nie jest.
Natomiast ujmuje mnie to w miłości Pana Boga, że On jest tak czuły i serdeczny. No przecież to jest bzdurka, banałek, prawda? Takie wydarzenie. Ale faktyczne, prawdziwe i chwała Panu.
I lubi dawać prezenty. Tak.
No właśnie, ale taki specyficzny prezencik.
Trafione, trafione.
Lwów niewyszczotkowane grzywy, psa Włocha tego ogon krzywy. Zgryz jak lis rudej wiewiórki, błysk słońca z zadeszczowej chmurki. Wszystko to mówi, że poczucie masz humoru, stwórco tygrysów, łabędzi komorów. Światem zapach brat, chcemy być jak apacze twej dobroci śladów, niestrudzeni szukacze. Wszystko to mówi, że poczucie masz humoru, stwórco tygrysów, łabędzi komorów. Światem zapach brat, chcemy być jak apacze twej dobroci śladów, niestrudzeni szukacze. Zaspane koala, leniwe niedźwiedzie, kaczki, dziwaczki, morskie śledzie. Cała fruwająca kałastra i producentki miodu w plastrach. Wszystko to mówi, że poczucie masz humoru, stwórco tygrysów, łabędzi mu komorów. Z światem za pan brat, chcemy być jak apacze twej dobroci śladów, niestrudzeni szukacze. Wszystko to mówi, że poczucie masz humoru, stwórco tygrysów, łabędzi mu komorów. Z światem za pan brat, chcemy być jak apacze twej dobroci śladów, niestrudzeni szukacze.
Wróćmy do tematu.
No właśnie, tematem naszym...
Bo to nie jest daleko od, ale wróćmy.
Tak, tak. Tematem dzisiejszych naszych rozmów będzie przede wszystkim reo. Ty, Zygmunt, kiedyś powiedziałeś, że to jest w ogóle twój konik. I to tak przyrodniczo też brzmi, nie? Więc chcielibyśmy się dowiedzieć, wiesz, czym jest reo. Mówiliśmy tutaj w poprzedniej audycji w rozmowie z Anią o tym, jak to jest ważny moment.
Rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, które są pewnym takim programem, który ma nas przygotować na przyjęcie daru odnowy w Duchu Świętym, ale prowadzi przez takie istotne kroki właściwe dla ewangelizacji, czyli poznanie głębsze i otwarcie się na miłość Pana Boga, jej doświadczenie, a także reo prowadzi do przyjęcia Jezusa jako Pana, a w konsekwencji również do modlitwy o napełnienie Duchem Świętym, o chrzest w Duchu Świętym, o odrodzenie w Duchu Świętym, różne to ma nazwy. Czyli de facto jest to jakby powrót do własnego chrztu, bo to jest istotą chrztu i bierzmowania, prawda? Więc reo jakby wydobywa z nas łaski z tych dwóch sakramentów złożone, czasami mało używane, by wreszcie wydały błogosławiony owoc.
Tutaj się trochę spotykamy z innymi wspólnotami, tak? Wspominaliśmy już.
Oczywiście, przyjaciele Oblubieńca też opowiadali o tych rekolekcjach, które były prowadzone w parafii.
Przyjaciele Oblubieńca, czyli z nurtu szkół nowej ewangelizacji, prawda? Bo słowo reo, akurat rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, właściwie funkcjonowało rozeszło się na Polskę, ale istotnym środowiskiem, w którym ta nazwa powstała, była Warszawa i Magdalenka. Ksiądz Andrzej Grywkowicz, wtedy jeszcze ojciec Adam Schulz jezuita i kilka jeszcze osób zaangażowanych. I to promieniowało. Natomiast potem powstały inne środowiska, które podobny program nazwały inaczej. Seminarium Odnowy Wiary, prawda? A to są wszystko, to samo chodzi. Jest tylko kwestia, prawda, nazwy, ale duch, istota jest ta sama.
W neokatechumenacie też jest podobnie, prawda? Same katechezy mają podobną tematykę, no bo nie da się inaczej opowiedzieć kerygmatu.
No właśnie, bo reois jest w swojej istocie ogłoszeniem kerygmatu podstawowego, prawda?
Wiesz, z takich ciekawostek jeszcze, jak powstawał ten kurs, powstawały te rekolekcje, to na samym początku od nowa korzystała z materiałów formacyjnych, które były. Pochodziły skąd?
Z Belgii był taki, wtedy to nie było druków, tylko to było wszystko kserówki, prawda, w tych czasach, bo to była komuna jeszcze, lata 70. Więc taki podręcznik belgijskiego ojca Filipa, podręcznik przetłumaczony na polski, w jaki sposób oni tam to robili. Korzystaliśmy również z podręczników amerykańskich, które w tamtych wspólnotach, dużych wspólnotach charyzmatycznych były napisane. Potem ja jeszcze przygotowując ten podręcznik korzystałem z takiego podręcznika ICRO, czyli wtedy tak się to nazywało, ta, prawda, instytucja zrzeszająca jakby liderujące odnowie charyzmatycznej z ramienia Kościoła, tak? I więc ten podręcznik był przetłumaczony i też pewne inspiracje z niego zaczerpnęliśmy, porządkując to wydanie, które uświadomiłem sobie, że to jest 40 lat, jak ten podręcznik powstał. Nie, 30, przepraszam. 30, a 40 lat, jak ja pierwsze REO prowadziłem.
Jeszcze ty prowadziłeś pierwsze REO właśnie z tych podręczników amerykańskich, tak?
Tak, lub materiałów, które były tak drukowane często na maszynie wtedy i powielane przez przebitkę taką w wielu egzemplarzach, cieniutkie takie bibułki, prawda? Które w Magdalence tutaj były rozpowszechniane.
Czyli Seminarium Wiary zostało troszeczkę, można powiedzieć, przemianowane w REO, czyli rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, tak? W zasadzie można powiedzieć, że...
Nie, to znaczy ta nazwa od początku u nas funkcjonowała, tak? Po prostu zostało to nazwane. No tutaj chyba ojciec Adam Schulz i ksiądz Andrzej Grewkowicz jakby byli wtedy liderami, którzy tak to jakoś określili. A Seminarium Odnowy Wiary, to wydaje mi się, że to powstało w nurcie wspólnot środowisku szkół nowej ewangelizacji. To oni tą nazwę chyba wylansowali. Przy czym, no wiadomo, nie o nazwę tu idzie, prawda? Byłem na studiach, dostałem się na pierwszy rok, byłem na ZGGW i przez cały rok kolega mój, który był w grupie odnowy, w warszawskiej grupie Siloe, zachęcał mnie do tego, żeby przyjść do grupy odnowy. Ja wtedy korzystałem z klasycznego duszpasterstwa akademickiego u jezuitów na Rakowieckiej, jeszcze taki ojciec Majkowski wtedy żył. Klasyczne duszpasterstwo, tak intelektualnie prowadzone, bardzo to było fajne, ale moje serce szukało czegoś więcej. Ja jednocześnie, jak kolega mnie zapraszał, to ja się broniłem przed tym. Jakoś nie, ciągle ten. Ale po iluś miesiącach tych jego zachęt poczułem w sercu takie przynaglenie i miałem poczucie, że Pan Bóg sam mnie zaprasza, żebym poszedł. I wtedy kolega mnie zaprowadził do grupy Maria, która spotykała się w podziemiach klasztoru jezuitów na Rakowieckiej w Warszawie. I tam właśnie do takiej grupy odnowy, grupy Maria, gdzie właśnie się miało zaczynać reo. I kiedy mnie tam zaprowadził, kiedy mnie poznał z paroma osobami, od razu jakby odczytałem, poczułem, że to jest dla mnie miejsce, że to jest to, czego gdzieś moje serce szukało. I akurat zaczynali prowadzić reo, w którym uczestniczyłem wtedy jako młoda osoba i tam bardzo głęboko przeżyłem to reo, sam jako uczestnik. Głęboko, owocnie i rzeczywiście Duch Święty bardzo jakoś mnie dotknął i ogarnął. I wtedy z moim bratem, który też w seminarium przechodził reo, w warszawskim seminarium po raz pierwszy władze seminarium zgodziły się na taką formę rekolekcji, dlatego że zwykle było tak, że seminarium dbało o to, żeby żaden ruch nie był szczególnie preferowany. Chodziło o pewną szerszą paletę, prawda? A tu się zgodzono na rekolekcję konkretnego ruchu charyzmatycznego w łonie seminarium i potem powstała wspólnota seminaryjna w warszawskim seminarium.
Dla kleryków.
Dla kleryków, tak, dla kleryków. Więc ja jeździłem na furtę do mojego brata, żeśmy się dzielili tym, jak Duch Święty, co odkrywamy dzięki temu reo. W każdym razie, po modlitwie o chrzest Duchu Świętym za mnie, dla mnie, ale dla nas było jasne, że oczywiście ja odkryłem swoją misję jako pomóc innym ludziom, zwłaszcza młodym, rozpoznać żywego Boga w swoim życiu, spotkać Jego miłość i otworzyć się na tyle, by Bóg pomógł nam zbudować piękne, szlachetne, prawe, dobre życie, pełne Jego chwały. I to pragnienie, to powołanie cały czas we mnie jest żywe i temu chętnie poświęcam energię.
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, już teraz we mnie Twe królestwo jest. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, już teraz we mnie Twe królestwo jest. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,
już teraz we mnie,
już teraz we mnie Twe królestwo jest. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, już teraz we mnie
powiedzmy o tym, że mamy tutaj przed sobą napisany przez Ciebie podręcznik, który miałem okazję czytać i jest to bardzo szczegółowy, pokazuje wszystkie elementy, etapy prowadzenia tego kursu. Na pewno jest świetną pomocą do prowadzenia kursu. Ja jeszcze nigdy nie miałem okazji go prowadzić, ale wierzę, że kiedyś będę. I powiedz, jaka jest historia, wiesz, powstania tego, nie? Wtedy, kiedy Ty doświadczyłeś działania Ducha Świętego, później zacząłeś służyć we wspólnocie, tak? I zobaczyłeś, że czegoś brakuje?
Nie zupełnie. Znaczy, zacząłem służyć we wspólnocie i we wspólnocie Maria też byłem zaangażowany w pierwsze REO, natomiast w roku 83 z moim bratem, księdzem, prowadziliśmy pierwsze REO też stacjonarne w parafii Wesołej, 7-dniowe. I to było na tyle mocne doświadczenie, że i było pewnym warsztatem, jak to robić na przyszłość. W konsekwencji przez wiele lat, kilka razy w roku, prowadziłem albo REO takie w formie seminaryjnej, czyli powiedzmy około 10-tygodniowe, albo REO w formie zamkniętej w domu rekolekcyjnym, które trwa tydzień. I z tego doświadczenia rzeczywiście zrodziło się... Konkretnie podręcznik został napisany, ponieważ ksiądz Andrzej Grewkowicz, środowisko Magdalenki, zaproponowało, żebym to uczynił, ponieważ nie było podręcznika, który mógłby służyć ludziom jako pomoc w prowadzeniu tego. Więc to była inicjatywa taka i mnie o to poproszono, ja z radością i wdzięcznością przyjąłem takie zadanie. Należało do mnie przede wszystkim jakby spisać i opisać te etapy REO seminaryjnego, ponieważ był pewien podręcznik do REO 7-dniowego. On był dosyć kompletny, to był program dnia, były kolejne punkty, propozycje pytań do dzielenia w grupach i katechezy. Natomiast nie było czegoś takiego do REO w formie seminaryjnej, która była jakby ta forma była proponowana, żeby to osoby świeckie prowadziły. Prawda, ile rekolekcje zamknięte, to troszeczkę jest inny układ. Natomiast tam stąd rodziła się potrzeba w środowisku Chodnowie, żeby to propagować. I w związku z tym zostałem o to poproszony. I to doświadczenie własne, już 10-letnie, wielu, wielu turnusów REO przeprowadzonych, opisałem, spróbowałem jakby spojrzeć na to troszkę z boku, zaczerpnąć jeszcze innych spojrzeń i w ten sposób powstała ta część metodyczna. Natomiast katechezy to były wcześniej przygotowane przez księdza Andrzeja Grywkowicza i ojca Adama Szulca w jakiejś tam proporcji, nie wiem, którą pisał. Ja natomiast tutaj do tego wydania naszego uporządkowałem, przygotowałem katechezę o odrodzeniu w Duchu Świętym. W każdym razie pewne jeszcze korekty zostały zrobione.
i mamy przed sobą podręcznik, gdzie właśnie szczegółowo mamy opisane wszystkie spotkania z uczestnikami. Może tak podchodzimy, nie wiem, bardziej technicznie do tej rozmowy o samym reo. Dla mnie to jest fascynujące tak z punktu widzenia.
Znaczy jest to niewątpliwie wielka przygoda to reo. Znaczy podręcznik podręcznikiem, on pokazuje główne linie, ale główne zadanie dla prowadzących to jest słuchać Ducha Świętego, badać okoliczności, rozeznawać i stawiać kolejne kroki, prawda? Więc zawsze jest to jakaś przygoda. Podręcznik jest pewną rodzaju kośćcem, natomiast czasami trzeba dokonać pewnych korekt, prawda? Pewnych zmian. Poza tym to nie jest coś bardzo sztywnego, bo czasami pewne etapy się łączy. Możliwości kalendarzowe, możliwości środowiska są takie, że trzeba trochę skrócić, można wydłużyć, bo to i tak trwa dość długo. Ogólna tendencja jest taka, żeby skracać tego typu formy, żeby to nie trwało pół roku, bo współczesność jest taka, że ludzie mają mniej czasu, to życie jest bardziej takie napięte każdego dnia i znaleźć czas co tydzień przez 10 tygodni nie zawsze jest to proste. Więc sugeruje się, żeby troszeczkę skracać na miarę możliwości. Oczywiście nic na siłę, ale tak jak okoliczności to dyktują.
I na samym początku, to jest tam na drugim czy trzecim spotkaniu, kiedy ono dotyczy miłości Bożej, ty piszesz, że trzeba mieć tą świadomość, że osoba, która jest na kursie, ona od razu tej miłości może nie doświadczyć, nie? I że dla ciebie, dla prowadzącego jest bardzo ważne to, żeby sobie też ten fakt uświadomić.
Tak, w czasie reo, rzeczywiście, znaczy tak, rytm jest taki. Etap, czyli pewne kroki, zaczynamy od, najpierw oczywiście od głoszenia. Konferencja, prawda, głoszenie połączone ze świadectwem, no poprzez na troszkę wspólną modlitwą i tak dalej, ale jakby główne orędzie jest głoszone słowem. Potem uczestnicy mają za zadanie sobie to w domu przemyśleć, rozważyć, wsłuchać się, co Bóg im przez to powiedział oraz znaleźć codziennie czas na osobiste słuchanie Bożego Słowa, które jest im przygotowane w bardzo konkretnej propozycji. To jest bardzo istotny warunek, żeby reo wydało owoc, czyli osobista modlitwa codzienna uczestników. Szczerze mówiąc, bez tego chyba niewiele by wyniknęło. No i tydzień kończy się wspólnym spotkaniem, na którym dzielimy się owocami tej modlitwy codziennej, osobistej, jakimiś wątpliwościami, ewentualnie czasami trzeba coś skorygować, pomóc komuś coś zrozumieć. Ale bardzo często jest tak, że ze spotkania na spotkanie, z tygodnia na tydzień, ludzie odkrywają coraz więcej. To słowo zaczyna im mocniej mówić. Uczą się. No to czasem są osoby ze świata, które nigdy nie miały kontaktu właściwie z Biblią odczytywaną w takim osobistym aspekcie. W związku z tym też czasem wymaga to czasu. I w ten sposób ogłoszone są główne punkty kerygmatu. W czasie reo, które ostatecznie mają nas prowadzić do wybrania Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ale bardzo istotnym elementem w tym procesie duchowym jest modlitwa o uzdrowienie, którą proponujemy przed tym nabożeństwem przyjęcia Jezusa jako Pana. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często jest tak, że Duch Święty w czasie tej modlitwy to wszystko, co przez kolejne tygodnie było troszeczkę na głowę, sprowadza do poziomu serca. Łaska Boża sprawia, że coś się przebija, że coś, to słowo, którym ludzie karmili się przez parę tygodni, zaczyna ożywać i staje się jeszcze bardziej konkretne. Dotknięcie łaski sprawia, że owszem, czasami się zdarzają uzdrowienia, czy to fizyczne, czy to duchowe, ale przede wszystkim jest najczęstszą łaską, darem jest odblokowanie czegoś w relacji między człowiekiem a Panem Bogiem. Bóg staje się poprzez Jego łaskę kimś konkretnym, rzeczywistym, już nie teoretycznym, namacalnie doświadczonym, czy to mocą słowa, czy pewnych łask, które Pan Bóg udziela. I to uzdalnia uczestnika rekolekcji do tego, by skoro doświadczył, jaki Pan Bóg jest wspaniały, w wolności, z zaufaniem, oddał swoje życie Jemu i przyjął Jego jako tego, który zbawia nas. W konsekwencji potem ostatni element, no przedostatni, to jest właśnie modlitwa o chrzest w Duchu Świętym. Różnie to nazywamy, prawda? O wylanie darów Ducha Świętego, o odnowienie darów Ducha Świętego, o no różne to ma nazwy. Oczywiście Watykan zatwierdził tą nazwę chrzest w Duchu Świętym, która kiedyś budziła kontrowersję, no bo prawda, ale chrzest w sensie zanurzenie w Duchu Świętym. Natomiast bardzo istotnym elementem po tym jest też Kościół, wspólnota, czyli nie można zostać samemu w takich rekolekcjach. Dlatego, że to najczęściej po jakimś czasie staną się tylko pięknym wspomnieniem. Trzeba, jak się wchodzi na drogę duchową, trzeba ją pielęgnować, trzeba swoją relację z Jezusem tutaj zadzierzgniętą intensywnie pielęgnować, utrzymywać i rozwijać. To jest fundament życia duchowego, relacja osobista z Jezusem.
Dzisiaj nie wyczerpiemy całego tematu i pewnie zostawimy jeszcze słuchaczy z nadzieją na kolejne spotkanie.
Tak, myślę, że w kolejnej odsłonie Zygmunt mógłby się podzielić z nami swoim doświadczeniem pracy z młodzieżą, tym jak ty to przeżywasz. No, młodzież to nie jest łatwy grunt do pracy, dla niektórych przynajmniej, a dla ciebie wydaje się, że jest dość atrakcyjny.
Tak, to prawda, ale to też, cóż, chyba tak jest rządzenie Pana Boga, no bo samo przyszło, że tak powiem. Przy czym no, muszę przyznać, że też jestem szczęśliwy, ponieważ to, że podjąłem pracę formacyjną z młodzieżą, ona też podejmuje to już i coraz bardziej sama to robi, więc to też jest wielka frajda, że zaszczepione ziarno wzrasta na dobrej glebie i przynosi plon.
I niech rośnie. Tu stawiamy kropkę i zapraszamy na kolejne spotkanie z tym samym gościem, Zygmuntem Nowosielskim, a tematem będzie już praca z młodzieżą.
Chciałbym, żebyśmy na koniec tego naszego spotkania tutaj z Zygmuntem pomodlili się za wszystkich naszych słuchaczy. Zygmunt, co ty myślisz? Żebyśmy pomodlili się, żeby ludzie mogli doświadczyć tej Bożej miłości, takich bez oczekiwań.
Żeby mogli doświadczyć i żeby mogli ją znaleźć dalej.
Pomódlmy się zatem.
Panie, błogosławię Ciebie, wielbimy Ciebie, Jezu, który jesteś miłością, który przyszedłeś na ziemię, aby swoją miłość objawić każdemu sercu. Chwała Ci, Panie.
Chwała Ci, Panie. Chwalimy Cię, Boże, za to, że Twoja miłość jest właśnie miłością bez oczekiwań, że bez względu na to, kim jesteśmy, co robimy, czego żeśmy się w życiu dopuścili, Twoja miłość zawsze jest i zawsze jest wielka, zawsze jest piękna. Jest miłością, która dotyka głębin naszego serca, tego wszystkiego, czego najbardziej oczekujemy, tego, za czym najbardziej tęsknimy i tego, czego najbardziej jest nam potrzeba.
Panie, udzielaj nam Twojego Ducha. Niech On nas przekonuje o Twojej wielkiej miłości. Panie, prosimy Cię za wszystkich słuchaczy tej audycji, a także za osoby, które są z nimi powiązane, abyś, Panie, wylał swojego Ducha i pomógł odkryć, jak jesteś cudowną, wspaniałą miłością, która daje życie, odradza życie, daje zapał życia, daje radość życia, daje moc życia. Przyjdź, Duchu Święty.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pokój dobry, ojciec Robert Serafinowski.
Marcin Janasz.
Zygmunt Nowosielski.
Dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek Strumienia Łaski.